10 dni temu o tej porze szedłem wzdłuż muru Starej Jerozolimy. Był wspaniały dzień, bardzo ciepły, słoneczny. Atmosfera w tym mieście była wyjątkowa. Mijałem wiele uśmiechniętych osób, zakochanych par, turystów, staruszków, którzy postanowili powiedzmy 40. rocznicę ślubu spędzić właśnie w tym mieście. Szedłem też z moim synem Leonem, który pomimo moich obaw, że taka wyprawa mu się nie spodoba do Starego Miasta, co może być w tym ciekawego dla dziecka 10-letniego, ale jednak okazało się, że bardzo mu się podobało, więc wieczór był wspaniały. I tą idealną chwilę zakłócała tylko jedna myśl. W sumie było to zdanie, które usłyszałem kilka godzin wcześniej od przewodnika, który oprowadzał grupę po Starej Jerozolimie. Ja szedłem obok i też chwilę się przysłuchiwałem. Powiedział, mury, które tutaj widzicie, były wielokrotnie w swojej historii burzone i odbudowywane. I każdy z tych kamieni, z których zbudowana jest Jerozolima, była na nim kiedyś ludzka krew, na każdym jednym kamieniu. Więc z jednej strony piękny wieczór, wspaniałe miejsce, świetna atmosfera. Z drugiej strony świadomość historii tego miejsca, takiej tragicznej historii, o cierpieniu wielu ludzi. To trudne połączenie. I to zrodziło we mnie pytanie, na które postanowiłem poszukać odpowiedzi w Bożym Słowie. To pytanie brzmi, co jest normą? Co jest normą w życiu ucznia Chrystusa? Jakie życie? Czy życie, które przypomina miły wieczór ze wspaniałą atmosferą, takie życie spokojne? Czy życie chrześcijanina, czy ucznia Chrystusa to jest wieczna walka o coś? I z pasją poszukuję odpowiedzi na to pytanie i muszę wam powiedzieć, że pierwsze badanie, jaka jest prawda, przyniosło ciekawe rezultaty. Słowo Boże szybko mi odpowiedziało, jak Bóg myśli na ten temat. Rozpoczęliśmy niedawno studiowanie Ewangelii według Mateusza, to jest pierwsza księga Nowego Testamentu. No i miałem kolejny tekst do przeczytania, więc zabrałem się za niego. I okazało się, że w tym tekście także jest bardzo ciekawa odpowiedź na to pytanie. Jak nasze życie powinno wyglądać jako uczniów Chrystusa? Czy jest spokojne, czy wzburzone? Czy przypomina miły wieczór i spacer z bliską osobą, czy przypomina jakąś walkę i krew? Więc zacznijmy. Będzie to drugi rozdział Ewangelii Mateusza. Na początku wersety 13 do 15. Gdy oni odjechali, oto anioł pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię, jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało spełnić się słowo, które Pan powiedział przez proroka: z Egiptu wezwałem syna mego. Jest to scena, w której Józef z Marią i z małym Jezusem uciekają, bo wiemy, że Herod postanowił go odnaleźć i zabić. Jakie ma być życie ucznia Chrystusa? Spokojne czy wzburzone? Czego możemy się spodziewać, jeżeli weszliśmy na tą ścieżkę? To wszystko wydaje się trochę niesprawiedliwe. Siedzimy tutaj koło siebie na tej sali i jeden nie ma prawie w ogóle problemów. Jego życie jest w miarę proste, łatwe i przyjemne. A drugi, ten co siedzi zaraz obok, ma zupełnie inne życie. Ciągle się z czymś zmaga. Więc to pytanie jest istotne. Jak to jest, Boże, jak to jest, że jedni mają tak, a drudzy mają tak? Jak ma być, jaka jest norma w życiu chrześcijanina? Co jest lepsze? Życie spokojne czy życie wzburzone? Życie przypominające spacer wieczorną porą, bardzo przyjemny, czy życie przypominające walkę? Co według ciebie jest lepsze? No i patrzymy na ten przykład opisany tutaj w Ewangelii Mateusza. Widzimy Józefa, Marię i Jezusa. Zawisło nad nimi ogromne niebezpieczeństwo. W tym momencie ich życie w żaden sposób nie przypominało czegoś spokojnego i przyjemnego. Herod, czyli lokalna władza polityczna, poszukiwał Jezusa, żeby go zgładzić. Zaangażował swój spryt, odpowiednich ludzi do tego, żeby znaleźć Jezusa. Oszukał innych, mówiąc, że chce oddać mu pokłon. Wiedział, że ma być nowonarodzonym królem żydowskim. Wszystkim powiedział, że chce mu oddać pokłon, ale tak naprawdę w jego sercu była chęć zabicia Jezusa. Więc rodzina Jezusa jest w bardzo takiej napiętej sytuacji. Ona w żaden sposób nie przypomina przyjemnych chwil z wieczornego spaceru. I to już jest dla nas jakiś sygnał. Ale jeszcze ciekawsze jest to, jak Bóg ten problem rozwiązał. Gdy oni odjechali, oto anioł pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: wstań, weź dziecię i jego matkę i uciekaj do Egiptu. W jaki sposób Bóg zamierzał rozwiązać ten problem? Jezus, Maria i Józef mieli uciec do Egiptu, uciec przed niebezpieczeństwem. W Egipcie istniało miejsce, gdzie można było się schronić, było tam wielu Żydów, takie kolonie żydowskie. Mieli tam znaleźć spokojne miejsce, w którym będą mogli przeczekać i w pewnym momencie będą mogli wrócić w swoje rodzinne strony. I anioł powiedział do Józefa: pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. Czyli Józef, Maria nie wiedzieli, jak długo to będzie trwało, jak długo mają się ukrywać z dala od rodzinnych stron. Bóg w ciekawy sposób rozwiązał ten problem. Mógł usunąć Heroda, mógł zakończyć jego życie. Zresztą 3 albo 4 lata później Herod umiera. Bóg mógł to przyspieszyć. Ale jednak tego nie zrobił. Zamiast tego poprzez anioła kazał Józefowi w środku nocy się spakować, zabrać swoją żonę, swoje dziecko i uciekać do Egiptu. Jechałem samochodem z Jerozolimy aż pod granicę z Egiptem. To jest jeden wielki, nieprzyjazny świat. Jeżeli nie masz doświadczenia, nie masz w plecaku 12 litrów wody, odpowiedniego ubioru, możesz mieć poważne kłopoty. Już 5 kilometrów za Jerozolimą krajobraz staje się bardzo, bardzo surowy, jest niezmienny przez wiele kilometrów. Tylko piach, skały i słońce. Życie Józefa w tym momencie nie przypominało niczego przyjemnego. Było raczej walką. Środek nocy spakować żonę, dziecko i uciekać wiele kilometrów na południe. Jak Bóg działa? Jak prowadzi swoje dzieci czy swoich uczniów? Widzimy, że zdarza się, że On nie usuwa zła, które spotykamy. Nie zabiera trudności, nie zakańcza ich w tym momencie, w którym byśmy chcieli. Zamiast tego pomaga nam przetrwać w tych trudnych warunkach. Jak powinno wyglądać życie ucznia Chrystusa? Czy jest przyjemne jak taka oaza, w której można odpocząć? Czy raczej przypomina walkę? Kiedy próbowałem znaleźć odpowiedź na to pytanie, okazało się, że można je dużo lepiej zadać, to pytanie. Mianowicie, jaki jest Bóg i w jaki sposób z nami postępuje? Bo siedzimy tutaj jeden obok drugiego. Jeden ma trudne życie z wieloma problemami, a drugi ma życie bardzo, bardzo proste. Raczej wszystko mu się układa. Nie zawsze to od nas zależy, jak nasze życie wygląda. Więc Boże, jak z nami postępujesz? Dlaczego z jednymi tak, a z drugimi inaczej? I tutaj historia Jezusa i jego rodziców, jak Bóg działa. Zamiast usuwać przeszkody, zamiast zrobić życie łatwym i przyjemnym, oni są przez długi czas w tarapatach. Jest zagrożenie życia, jest bardzo chłodno. Kiedy byliśmy na południu, blisko granicy z Egiptem, w ciągu dnia jest przyjemnie, ale o 16 robi się chłodno, a wieczorem robi się już całkiem nieprzyjemnie i w nocy tak samo. Trzeba wiele dni podróżować na południe. Józef ma odpowiedzialność za swoją małżonkę i za Jezusa. Jaki Boże jesteś? Jak działasz w naszym życiu? No i okazuje się, że czasami Bóg nie usuwa zła, które spotykamy, nie usuwa trudności, które przeżywamy. Pozwala im trwać bardzo długo, ale pomaga też nam przetrwać te trudności. W samym środku tych nieprzyjemnych rzeczy. Dlaczego tak robi? Dlaczego taka droga jest według Boga lepsza dla nas? Że Bóg dopuszcza trudności w naszym życiu, a później pomaga nam w nich przetrwać. Ponieważ dzięki temu uczymy się, co to znaczy Mu ufać. Uczymy się, jaki On jest. Dopiero kiedy są trudności, kiedy jest zagrożenie życia, uczymy się tego, że Bóg może nasze życie ochronić. Dopiero w momencie, w którym przed nami nieznana droga i niebezpieczna, uczymy się, co to znaczy, że Bóg może nas prowadzić. Jak siedzisz w oazie i nic się nie dzieje, nie potrzebujesz Bożej ochrony, nie potrzebujesz uczyć się, co to znaczy ufać Bogu. Nie nauczysz się, co to znaczy być przez Niego prowadzonym. Józef miał chwilę, żeby się spakować i wyjść z domu. Przed nim wiele dni podróży, bardzo trudnej i niebezpiecznej. Dopiero w takiej sytuacji uczy się, że Bóg zaspokaja nasze potrzeby, nawet te podstawowe, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Jak siedzisz w wygodnym miejscu i masz wszystko zapewnione, nie potrzebujesz ufać tym Bogu, że będziesz miał jutro co zjeść. Więc jak Bóg nas prowadzi? Często prowadzi nas przez sam środek trudności. I wśród nas jest wiele przykładów tego. Są to sprawy na przykład rodzinne. Nie wszystkim to się układa tak, jak to się mówi, jak w bajce, prawda? Są to sprawy zawodowe. Niektórym to się w ogóle nie układa, albo ich walka o zarabianie pieniędzy to jest taka walka o przetrwanie od wielu lat, od dekady albo i dłużej. Bóg prowadzi nas przez trudności i pozwala nam się uczyć w nich, jaki On jest. Pozwala uczyć się to, że On nas zaopatruje, że możemy Mu bezgranicznie ufać. I gdyby nie trudności, znalibyśmy to tylko z teorii. A poprzez trudności to, co jest wcześniej teorią, staje się częścią naszego życia i naszego doświadczenia. I Józef jest tego świetnym przykładem. Ci z was, którzy to obserwują, ominęliśmy pewien fragment, który będzie w przyszłości. Jest to fragment, w którym anioł odzywa się do Józefa i mówi: nie bój się wziąć Marii, twojej małżonki, do siebie, gdyż z Ducha Świętego się poczęło to, co w niej jest. Józef słyszał o tym wszystkim wcześniej, ale kiedy przyszło co do czego, ta teoria miała bardzo trudno zamienić się w praktykę życia. I tak samo jest dzisiaj z nami. Słuchamy tutaj co niedzielę, czy na spotkaniu w mniejszych kręgach w tygodniu. Słuchamy wielu rzeczy. To jest wiele nauki, ale to jest teoria. Żeby tę teorię zamienić w praktykę naszego życia, potrzebne jest specyficzne środowisko. I tym środowiskiem nie jest oaza gdzieś pośrodku pustyni, spokojne, piękne miejsce, w którym możesz leżeć i odpoczywać. Raczej tym środowiskiem jest centrum różnych zmagań. Biblia uczy, że Bóg jako Ojciec, jeżeli by nas nie karcił, jeżeli by nas nie doświadczał, oznaczałoby to, że nie jesteśmy Jego dziećmi.
Więc tak, zazwyczaj Bóg prowadzi nas przez wiele zmagań i trudności. I tak samo było nawet z Józefem, Marią i Jezusem. Ciekawe jest to, jak Józef na to zareagował. Kiedy usłyszał o tym, że musi się spakować i wziąć odpowiedzialność za swoją rodzinę i uciekać daleko od domu, jak zareagował? Wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Teoria stała się praktyką życia. To, co Bóg mówi, jak powinno być, stało się praktyką życia. Józef jest posłuszny Bogu. Mógł prosić Boga: Boże, zabierz trudności z mojego życia. Usuń je. Dlaczego mam aż tak daleko podróżować? Rozwiąż moje problemy tu i teraz, żebym nie musiał tułać się z rodziną po obcych miejscach niebezpiecznych. Czytamy proste, krótkie zdanie. On wstał, wziął w nocy dziecię, spakowali się i poszli. Józef akceptuje to, co Bóg stawia przed nim, że ma zrobić. I wróćmy teraz do naszych sytuacji różnych życiowych. Bóg stawia przed nami pewne fakty. I te fakty nie zawsze nam się podobają. Czasami są bardzo trudne. Patrzymy obok, a ktoś, kto siedzi obok, nie ma takiego wyzwania, jakie my mamy. Może Józef miał pokusę tak myśleć. Nikt z mojego otoczenia nie musi uciekać. Wszyscy sobie spokojnie tego noworodka wychowują w rodzinnym gronie, bezpiecznie, jak w oazie, a ja muszę się tułać do Egiptu. Z Jerozolimy do Egiptu jest daleka droga, jeżeli pamiętam, około 300 kilometrów jechaliśmy. Muszę iść daleko, a z Galilei jeszcze dalej. Dlaczego ja mam się tak, a on się ma tak? I to jest normalne. Żyjemy w świecie, w którym uczymy się porównywać z innymi i chcemy mieć lepiej od nich i dopiero jesteśmy szczęśliwi, kiedy mamy się lepiej od nich. Taki świat. Ale Bóg zupełnie inaczej działa. Przed jednym stawia takie wyzwanie, mówiąc: spakujesz się w nocy, weźmiesz żonę i dziecko i uchodzisz do Egiptu, bo najbardziej wpływowa osoba w twoim regionie chce śmierci twojego dziecka. A osobie obok mówi: możesz sobie siedzieć spokojnie, nic się nie będzie działo. Józef akceptuje to, co Bóg mu mówi, przed czym go stawia. Dostosowuje się do tego, jak Bóg prowadzi. Są rzeczy w naszym życiu, na które nie mamy żadnego wpływu. Na przykład to, w jakim miejscu się urodziliśmy. Kiedy byłem w Jerozolimie, spotykałem wielu ludzi z różnych stron świata. Nie mieliśmy wszyscy na to wpływu, gdzie się urodziliśmy. Żadnego. Nie mamy też wpływu na to, co Bóg przed nami stawia. Przed jednym stawia tak trudne zadanie, jak przed Józefem. Przed drugim coś o wiele prostszego. Nie nam o tym decydować, to nie leży w naszej gestii. Bóg decyduje i wybiera ścieżkę, którą mamy przejść. Jeden ma łatwiej, drugi ma trudniej. Nie jest porówno, to prawda. Ale Bóg zrobił coś jeszcze, żeby nam pokazać, jakie ma serce. Postawił swojego syna na bardzo trudnej ścieżce. Możemy przeczytać o tym w Ewangelii. Zobaczmy scenę z ogrodu Getsemane. Jezus odszedł nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeżeli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty. Jezus przeszedł tą ścieżką. Byłem w tym ogrodzie, mały ogród. I tam doświadczał ogromnej walki. I mówił: Boże, może niech mnie ten kielich ominie. Miał tutaj na myśli swoje cierpienie na krzyżu. Wiedział, że zaraz przyjdą, żeby go pojmać. Mógł uciec. Mógł powiedzieć: ja nie chcę tej drogi. A jednak wybrał właśnie taką ścieżkę. I Bóg postawił swojego syna na takiej ścieżce. Więc może nam się wydaje, że osoba po prawej stronie ma się łatwiej. Ale jak popatrzymy na Jezusa, który jest przy nas, on miał o wiele trudniej. Musiał z własnej woli oddać się na wielkie cierpienie. I zaakceptował to. Mówi: wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty. Tak samo było z Józefem. Może by chciał mieszkać w oazie i wychowywać w spokoju swoje dziecko i mieć święty spokój. Jednak Bóg stawia przed nim inny kielich i mówi, wypijesz go? Uciekaj, bo życie Jezusa jest zagrożone. Józef bierze ten kielich i wypija. Wstał, wziął w nocy dziecię, udał się do Egiptu. Bóg wybiera ścieżkę, jaka jest przed nami i nie jest wszystkim po równo, może tak byśmy chcieli, ale tak nie jest. Bóg w swojej mądrości, a także w swojej miłości do człowieka wybrał inną ścieżkę dla każdego z nas. I Józef, chociaż nie było to wygodne i przyjemne, nie porównywał się z innymi, nie zaprzeczał, nie mówił, usuń przeszkody, możesz to zrobić. Oczywiście Bóg mógł. Józef po prostu wykonał to, co Bóg mu polecił. Ciekawe jest to, co czytamy dalej, że tak miało spełnić się słowo, które Pan powiedział przez proroka. Z Egiptu wezwałem syna mego. Te słowa świadczą o tym, że Bóg cały czas miał kontrolę nad tą sytuacją. To nie było tak, że coś go zaskoczyło, Herod żył 2 lata dłużej niż miał żyć, albo coś w tym stylu. To było zapowiedziane wiele lat wcześniej. To znaczy Bóg wiedział, że to wszystko tak będzie rozwiązane. To była część jego planu. Ucieczka Jezusa, Marii, Józefa była zaplanowana od setek lat. Bo Bóg miał pełną kontrolę nad tym wszystkim. Był w tym pewien cel. Czasami, kiedy spotykają nas trudności i nagle jest przed nami do wypicia kielich, którego bardzo nie chcemy, bo jest bardzo trudny. I pytamy wtedy Boga, dlaczego to mnie spotkało? Bo to jest część Bożego planu. Bóg nie stracił kontroli, to nie jest przypadek, że ciebie spotyka jakieś nieszczęście. To nie jest przypadek, że masz się dzisiaj gorzej niż osoba siedząca obok ciebie. Bóg to zaplanował. Jest to część Jego drogi, którą dla nas zaplanował tutaj przez życie. Wypijesz ten kielich, czy powiesz mu, ja nie chcę tej drogi? Dla Boga jest coś ważniejszego niż usuwać kłopoty z naszej drogi, usuwać zagrożenia. Ważniejsze jest to, by człowiek nauczył się żyć przez wiarę. Żyć przez wiarę nie da się nauczyć inaczej, jak w trudnościach. Wiele lat nauki, studium, modlitwy, nie wiadomo jakich innych rzeczy nie zastąpi po prostu porządnych trudności, w których człowiek musi przestać ufać samemu sobie. I czasami, kiedy człowiek się już nauczy, Bóg da odpocząć, usuwa trudną sytuację z naszej drogi, a my jesteśmy już wtedy innymi ludźmi. W ostatnich wykładach musiałem obiecać moim dzieciom, że nie będę już zbyt wiele o nich mówił, bo już słuchają wykładów i nie zawsze sobie życzą, więc dzisiaj musiałem ich zapytać, czy mogę. I chyba dostałem odpowiedź, jeżeli dobrze ich zrozumiałem. Kiedy rodziły się moje dzieci, i córka, i syn, Bóg w ten sposób stawiał mnie w różnych trudnościach. Kiedy Maja utknęła w kanale rodnym, był strajk lekarzy, więc nie było lekarzy w szpitalu. Było pewne, że się udusi. Jak widziałem panikę w oczach pielęgniarek, to już wiedziałem, że jest źle. I czas mijał, zegar tykał. Niektórzy pewnie wiecie, ile tam jest sekund, żeby to wszystko rozwiązać. Na pewno tych sekund było o wiele za dużo. I Mai powinno nie być wśród nas, a jednak ma dzisiaj 12 lat. Pielęgniarka na koniec, najstarsza w szpitalu, bo wezwano ją na pomoc, przyszła, zrobiła nielegalny ruch, naciskając swoim łokciem na brzuch. Nie wolno tego robić, ona wiedziała, wszyscy wiedzą, a jednak to się stało i w końcu Maja się urodziła. I pamiętam, że to była 3 w nocy, może 4 nad ranem i no to była sytuacja, która bardzo nas zaskoczyła. Pamiętam, jechaliśmy windą w szpitalu wojewódzkim do góry, spakowani z torbami, to było kilkanaście godzin wcześniej. Wydawało się, że to będzie piękna wycieczka. Będzie chwila i ten cud narodzin i w ogóle. Jednak Bóg to wszystko zmienił i nagle z tej pięknej wycieczki i porodu rodzinnego zrobiła się pewna trauma, o której nie sposób zapomnieć. I wtedy nie umiałem sobie w żaden sposób z tym poradzić. Bóg wrzucił mnie w te trudności z dnia na dzień. Więc emocje buzowały, było w nocy, nie można było się za bardzo dodzwonić do osób, z którymi można by porozmawiać, poprosić o radę. Nie było lekarza, którego można by po nim krzyczeć, żeby coś zrobił. Nie było też najstarszej pielęgniarki, trzeba było ją wzywać telefonicznie, bo była gdzieś na zupełnie innym oddziale. No i wtedy wszystko zakończyło się dobrze. Byłem w szoku, że Bóg pozwolił to przetrwać. Nie powinno się to było zdarzyć. Powinno się to było skończyć zupełnie inaczej, patrząc na teorię. I to była pierwsza lekcja. Można by powiedzieć, że jej nie zdałem, dlatego że miotało mną bardzo wtedy. Emocje brały górę. Ale Bóg w ten sposób buduje wiarę, tak zaczyna. Stawia nas w sytuacji, w której sobie nie radzimy. 2 lata później mój syn miał się urodzić już niestety w 4. miesiącu ciąży. Wody płodowe odeszły i no, wszystko wskazywało na to, że jest pozamiatane. Pojechaliśmy do szpitala, ordynator powiedział, proszę przygotować się do zabiegu. Trzeba dbać o życie żony, nie przejmować się dzieckiem, dlatego że wdało się jakieś zakażenie, więc trzeba walczyć o żonę. Wtedy zachowałem się zupełnie inaczej niż 2 lata wcześniej. Powiedziałem, Boże, jeżeli taka Twoja wola, to zrób to, co uważasz za słuszne. Życie jest w Twoich rękach, każdego z nas. Jeżeli Ty decydujesz, że to jest najlepsza droga i tak chcesz, to ja się na to zgadzam. Za pierwszym razem nie potrafiłem wypić kielicha, który Bóg przede mną postawił. Miotało mną, nie chciałem. Prosiłem o litość, żeby Bóg się zlitował, żeby to wszystko zabrał. A za drugim razem, kiedy Bóg ten sam kielich postawił, wypiłem go, powiedziałem, dobrze. Dzisiaj Leon ma 10 lat i to, co się wtedy stało, jest swego rodzaju cudem, że to przeżył. Bóg stawia nas w różnych sytuacjach i gdyby nie one, nasza wiara byłaby teoretyczna. Nasze poznanie Boga byłoby takie książkowe. Bóg jest wielki, Bóg jest dobry, Bóg zaopatrza. Możesz Mu zaufać, oczywiście, ufam Mu. Jest dla mnie najważniejszy. Wszystko słowa, których wartość trudno zbadać, czy mają pokrycie w życiu, to się okazuje dopiero wtedy, kiedy Bóg stawia przed nami trudny kielich do wypicia. Wtedy się okazuje, czy te wszystkie piękne słowa, deklaracje były coś warte, czy nie. Wtedy widać wartość naszej wiary. Co działo się dalej w tej historii? Popatrzmy od wersetu 16. Wtedy Herod, widząc, że go mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem, całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat 2, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza. Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma. Żądamy od Boga czegoś, czego On nie chce zrobić. Usuń problemy z mojej drogi. Spraw, by moje życie było bez problemów. A Bóg mówi, nie mogę tego uczynić. Nie mogę uczynić czegoś, co jest dla ciebie złe, jako ojciec. Wszyscy z nas, którzy wychowujemy dzieci, wiemy, do czego prowadzi usuwanie za dzieci problemów sprzed ich oczu. Robienie, żeby były szczęśliwe, ale żeby żadnej nie niosły odpowiedzialności za nic w życiu. Żeby nie doświadczyły żadnego bólu. Trzymać je pod kloszem jak najdłużej. Ale wiemy, że nie da się całe życie trzymać pod kloszem. Któregoś dnia ktoś ten klosz rozbije i tak ten cały ból, cierpienie, zło, zły wpływ i tak wszystko ich dotknie w jakiś sposób. Chrześcijanin może prosić Boga, Boże, ja nie chcę dotykać tego zła, nie chcę mieć nic wspólnego z tym światem, zachowaj mnie daleko od tych trudności, problemów, od śmierci, od cierpienia, od bólu. A Bóg mówi, nie mogę tego zrobić, bo to jest dla ciebie złe. Ta scena jest bardzo ciekawa. Herod wpada w straszliwy gniew. Był złym człowiekiem. Kazał wysłać zabójców, by wybili wszystkie dzieci, chłopców do 2 lat w tym rejonie. Ale wiemy o nim więcej. Kazał też zabić na przykład swoją matkę, ponieważ zagrażała jego panowaniu. Boże, usuń to zło sprzed naszych oczu. Nie chcemy mieć z tymi nic wspólnego. A Bóg mówi, nie mogę tego zrobić, bo ta lekcja jest wam potrzebna. Także lekcja tego, do czego prowadzi życie człowieka, który nie myśli o Bogu. Kiedy widzimy cierpienie niewinnych dzieci, zastanawiamy się, wielu używa tego argumentu, żeby podważać dobroć Boga. Jak to jest, że
Bóg jest dobry niby, a dopuszcza śmierć dzieci? Mógłby nie dopuszczać. On mógł tych zabójców, którzy zmierzali do tego miejsca, mógł ich zabić w drodze. Co dla niego za problem? Ale jednak mówi, nie mogę tego zrobić, bo ludzkość potrzebuje lekcji. Co się dzieje, kiedy człowiek porzuca Boga? Kiedy widzimy niewinną osobę, która ginie, to zadajemy sobie pytania, na które trudno odpowiedzieć. Ale to jest tylko nasza optyka, bardzo krótka, bardzo płytka.
Czy te dzieci, które zostały zabite wtedy, gdzie trafiły? Czy było im przykro? Nie, przykro było rodzicom, którzy ich stracili. Bóg się zatroszczył o te dusze. To jest nasza optyka tutaj ziemska. Jesteśmy przywiązani bardzo do pewnych rzeczy. Nie potrafimy zrozumieć, bo nasz umysł jest za mały. Nie potrafimy pojąć Bożych dróg. Ale dlatego potrzebujemy tych lekcji. I śmierć niewinnych przypomina nam, że każdy człowiek, który nie pojedna się z Bogiem, czeka go wieczność bez Boga. Zabite dzieci trafiają przed oblicze Boga. A umierający człowiek, który umiera w przekonaniu, że jest dobry, nie trafia tam. Śmierć dziecka wydaje nam się tragedią, a tak naprawdę o wiele większą tragedią jest to, że wiele osób odchodzi do wieczności, nie poznawszy wcześniej Boga. Nasz umysł często nie potrafi tego pojąć i zrozumieć, ale tak jest. I gdyby nie cierpienie niewinnych, byśmy może w ogóle zapomnieli o problemie wieczności. Jechałem dzisiaj do Wisły rano i tam na wysokości osiedla Manhattan jest przejście dla pieszych. Po prawej stronie zbudowano Biedronkę i ludzie z osiedla przechodzą pieszo i co chwilę tam stoi jakiś krzyż. O, ludzie tam szybko jeżdżą. Często to nie są miejscowi, którzy jadą, turyści, którzy jadą do Wisły. Niewinna osoba przechodziła przez pasy i już dzisiaj jej nie ma. Jej rodzina nie może się z tym pogodzić, mieszka na tym pobliskim osiedlu. Boże, dlaczego muszę na to patrzeć? Bo masz pamiętać o problemie prawdziwej śmierci, o oddzieleniu od Boga na wieczność. Ta rodzina, która płacze, jeżeli nie zwróci się do Boga, zapłacze kiedyś naprawdę, kiedy przyjdzie stanąć przed Bogiem. Smutek tej kobiety wydaje nam się szczytem smutku. Nie ma niczego gorszego niż stracić swoje dzieci emocjonalnie. Nie ma nic trudniejszego. Bo mówimy, to jest nie po kolei, że rodzice chowają swoje dzieci. To jest nie po kolei. To się wydaje szczytem, ale nim nie jest. Szczyt jest zupełnie gdzie indziej. Że ludzie odchodzą do wieczności, a nie pojednali się z Bogiem. To jest szczyt tragedii, na którą nikt nie zwraca uwagi i nikt nie roni łzy, że tak się dzieje. Bo wszyscy mówią, o tak powinno być. Odszedł. Herod wkrótce umarł. I wydawało się, że problemy Józefa, Marii, Jezusa się rozwiązały. Zobaczmy, czy tak było naprawdę. Od wersetu 19 czytamy. Gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł pański we śnie i rzekł: wstań, weź dziecię i jego matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie dziecięcia. On więc wstał, wziął dziecię i jego matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało spełnić się słowo proroków: nazwany będzie Nazarejczykiem. Wydawało się, że to już koniec tej lekcji, trudności minęły. Herod zginął, Józef bardzo się cieszy. Dostaje nakaz: we śnie wracaj w rodzinne strony. Ale kiedy wraca do domu, okazuje się, że zagrożenie wcale nie minęło, dlatego że syn Heroda prawdopodobnie będzie kontynuował zamiar ojca. Otrzymawszy we śnie nakaz kolejny, udał się w stronę Galilei. I znowu Bóg działa w specyficzny sposób w życiu tej rodziny. Zamiast usunąć problemy, a była do tego świetna okazja, zamiast je usunąć, zamiast zrobić już życie oazą spokoju, znowu postępuje w ten sam sposób. Pierwsza lekcja minęła, Bóg wdraża ich w następną. Dosyć krótka przerwa między tymi lekcjami. Bóg nie usunął zła, zamiast tego ich poprowadził. Dał im pewien nakaz, mówi: idźcie w tą stronę, w to miejsce, tam zamieszkajcie. Bóg ma coś lepszego w swoich planach niż usuwać problemy z naszej drogi, usuwać niebezpieczeństwa. Bo dzięki tym sytuacjom trudnym możemy uczyć się, co to znaczy mu ufać. Możemy go lepiej poznać, doświadczyć jego ochrony, prowadzenia, zaspokojenia takich podstawowych potrzeb. Wiecie, każdy rodzic marzy o tym, żeby jego dzieci radziły sobie w dorosłym życiu. I niestety jestem świadomy tego, że to, żeby sobie poradziły w dorosłym życiu, powinny doświadczać trudności teraz. Nie ma innej drogi. Bardzo trudno jest nauczyć sobie radzić w życiu, jeżeli się nie przechodzi przez trudności. Tylko jakaś teoria, tylko zachęta, to jest za mało. I któregoś dnia Bóg w swojej trosce o swoje dzieci dotyka ich trudnościami. I wiem, że moje dzieci też w pewnym momencie dotknie trudnościami. Nie dlatego, że jest niedobrym Bogiem, tylko dlatego, że wie, że to jest dla nich dobre. Bóg prowadzi nas we wspaniały sposób. Pozwala nam doświadczyć wspaniałych rzeczy w samym środku różnych trudności. I to jest Jego przepis na życie. Zazwyczaj jest tak. Ten, co ma wiele trudności, z zazdrością patrzy na tego, co trudności nie ma. Ale jeżeli patrzylibyśmy przez oczy Boga, byłoby odwrotnie. Ten, co nie ma trudności, patrzyłby na tego, co ma trudności, powiedział: o, dlaczego Bóg się o niego tak troszczy? Dlaczego on się uczy, co to znaczy mu ufać? A u mnie to jest wszystko tylko teorią. Kiedy byliśmy w Jerozolimie, moja żona pytała naszych gospodarzy, jednego z misjonarzy zapytała, czy w Jerozolimie na pewno jest bezpiecznie. I za każdym razem, kiedy zadawała to pytanie, nie było to ani raz, ani dwa, też nie trzy, każdy, kto na nie odpowiadał, był, aż robił krok do tyłu. Dlaczego mnie o to pytasz? Jak to może być niebezpiecznie? Zasugerowano nam, byśmy pojechali nad Jordan. Moja żona pyta, ale czy ta droga jest bezpieczna? I znowu krok do tyłu. Dlaczego o to pytasz? Przecież wojsko pilnuje tej drogi. Zawsze było oburzenie. Na ulicach jest wojsko z długą bronią. Ale kiedy pytasz, czy tu jest niebezpiecznie, wszyscy się oburzają. I zastanawiałem się, dlaczego tak jest. I doszedłem do wniosku, że historia ukształtowała charakter tego narodu i tego miejsca. Otoczeni wrogami, w wiecznym napięciu, konflikcie militarnym, samym środku pewnej walki, trudności, napięcia, wewnątrz doświadczają pewnego rodzaju spokoju. Gdyby u nas działo się to, co dzieje się tam, że gdzieś na naszej granicy leci rakieta w stronę naszych domów, szkół i tak dalej, wszyscy byśmy o tym non-stop mówili, przeżywalibyśmy to. W każdych wiadomościach na pierwszej i drugiej stronie byłoby o tym napisane. Tam nikt o tym nie mówi. Dla nich to jest, nic się nie dzieje, to tylko dwie rakiety doleciały, reszta została rozwalona. To jest ciekawy obraz tego, jak Bóg prowadzi swoje dzieci. Trudności są ciągle, ten zły świat jest wokół nas i faktycznie tworzymy pewnego rodzaju oazę spokoju, ale wszędzie dookoła są kłopoty i trudności i wyzwania. I one nas nie ominą. One będą dotykać naszego życia aż do końca. Jednak my w środku możemy doświadczać Boga, Jego prowadzenia, Jego zaopatrzenia i pokoju. Józef usłyszał, nie idź do miejsca, do swojego domu, pójdziesz do Nazaretu. I tam Józef osiadł. I co jest ciekawe, jest napisane, że tak spełniło się słowo proroków, nazwany będzie Nazarejczykiem. Bóg miał pewien plan. Bóg miał plan, że Jezus wychowa się w takim miejscu. Bóg miał taki plan, że tam na prowincji Jezus powoła pierwszych uczniów i że będą to rybacy, a nie jacyś specjaliści od Bożego Słowa i od prawa, których było najwięcej w Jerozolimie. Bóg zaplanował, że Jezus się wychowa i zacznie swoją służbę tam, daleko na prowincji, gdzieś na wsi. On wybrał taką ścieżkę dla Jezusa. A trudności, które przeżywał Józef, Maria, sprawiły, że mogli tą ścieżkę rozpocząć. Często tego nie widzimy. Kiedy przychodzą trudności, mówimy, to jest koniec pewnej drogi. To jest koniec pewnego etapu w moim życiu. A Bóg mówi, źle patrzysz, to jest początek pewnej ścieżki. I jeżeli chcesz iść moimi ścieżkami, to one się często zaczynają, kiedy są problemy. Bóg nie traci kontroli, kiedy mamy trudne sytuacje. Nasza głowa tego nie pojmuje, bo mamy bardzo krótką perspektywę, słabą optykę na to wszystko, ale Bóg to kontroluje. I Bóg ma dla ciebie kolejną ścieżkę do przejścia. Stawia przed tobą kielich i mówi, to jest moja wola dla twojego życia. Możesz ją wypełnić, będziesz szczęśliwym człowiekiem. Tak było z Jezusem, tak było z Józefem, który posłusznie poszedł w każdą ścieżkę, którą Bóg mu wskazał. Tak wyraziła się jego wiara. Nie były to przyjemne chwile, nie był to spacer wokół Jerozolimy, która dzisiaj żyje we względnym pokoju. Było to życie bardzo trudne i usłane napięciem, jakimś cierpieniem, a jednak to była najlepsza droga przez życie. Żyjemy w złym i tragicznym świecie i zdajemy sobie z tego sprawę. Czasami ta tragedia, to nieszczęście dosięga nas. Nie mamy wszyscy porówno, ale nie mamy też wyboru. Nie mamy wpływu na to, co nas spotyka. Jedyny wybór, jaki mamy, to to, co z tym zrobimy. Myślę, że wyrazem wiary jest zgodzić się z Bogiem na to, co jest. Przykład. Niektórzy z nas w swoich małżeństwach mają się bardzo łatwo. To znaczy, żona zawsze wspiera, zawsze wysłucha, przeprosi, przebaczy, nie wiadomo, co tam jeszcze, całą listę można zrobić. A niektórzy mają się zupełnie inaczej. Mają się o wiele trudniej. I ten, co się ma gorzej, patrzy na tego, co się ma lepiej, mówi, Boże, dlaczego mnie to spotkało? A Bóg mówi, bo to jest dla ciebie dobre. Bo możesz mi zaufać, możesz na mnie się oprzeć. Ja mogę zmienić ciebie, twój charakter. To, jak reagujesz na wszystko, co cię w życiu spotyka. Nie mamy wyboru na wiele rzeczy w naszym życiu, ale mamy wybór na to, jak reagujemy na to, co Bóg stawia przed nami. I Bóg mówi, zaufaj mi i wejdź w ścieżkę, którą ci wskazuję. Wypij ten kielich, chociaż czasami jest bardzo to gorzkie, ale zrobisz krok do przodu, wielki krok. Jezus zgodził się na Boży plan dla swojego życia. Powiedział, że jego pokarmem jest wypełnić wolę Ojca, więc wypił ten kielich. Czekał, aż po niego przyjdą, tam niedaleko tego ogrodu. Aż po niego przyjdą, pojmają. Wiedział, że jeżeli już go złapią, zawiśnie na krzyżu. I wtedy to wydawało się końcem dla wszystkich, którzy to widzieli. Wszyscy płakali, ale zauważmy, to dało dopiero wielki początek, z którego my dzisiaj korzystamy. I dzisiaj my możemy nazywać się dziećmi Boga przez to, co wtedy Chrystus zrobił. Dla wszystkich, którzy to widzieli, to był koniec. Okazało się to wspaniałym początkiem. Więc życzę nam takiego zaufania do Boga, takiego poznania Jego osoby, które sprawi, że kiedy napotkamy kolejne trudności, coś, co będzie nam się wydawało końcem rzeczy, Bóg powie, dla ciebie to jest koniec, ale zobaczysz, dla mnie to jest początek nowej drogi w twoim życiu. Dziękuję.